Państwa, to jest podcast Echa Rynku, 66. odcinek. Dzisiaj mamy 7 czerwca 2010 roku. Ja nazywam się Michał Masłowski. Dzisiaj razem ze mną nagrywają
Jarek Augustynowicz,
Łukasz Paremski.
Proszę Państwa, dzisiaj będzie o sprawach różnych, co tam się na rynku dzieje, tak mniej więcej, w szczególności o Tauronie powiem parę słów, a potem będzie temat edukacyjny o kontraktach terminowych. Do czego można wykorzystywać kontrakty terminowe oprócz spekulacji, tak? Czyli najczęstszego sposobu, jaki inwestorzy indywidualnie wykorzystują kontrakty terminowe, czyli będzie do hedgingu i do arbitrażu. Tak, pokłócimy się troszeczkę, czy arbitraż jest możliwy, czy niemożliwy. Tutaj przed nagraniem straszna wojna się rozegrała. Jak to mówić o tym arbitrażu, to postaramy się za sekundkę ją powtórzyć. Dobra, ale pierwsza, najważniejsza sprawa to w środę rozpoczynają się zapisy na Tauron. Dobrze mówię?
Tak.
Oprócz tego druga bardzo ważna sprawa, która wstrząśnie rynkiem, w środę ukazuje się akcjonariusz.
Informacja będzie ważniejsza dla rynku.
Tak, informacja będzie ważniejsza dla rynku. To oczywiście informacja tutaj dla członków stowarzyszenia. Akcjonariusz w dniu jutrzejszym będzie pakowany i zostanie wysłany do Państwa pocztą. A osoby, można też, wiem, że to prenumeratorzy parkietu dostaną akcjonariusza w środę, a już można go w tym momencie, zaraz jak Państwo wysłuchają, można go nabyć u nas na stronie, bądź poprzez system, tutaj przez stronę egazety.pl, już od zeszłego tygodnia już można kupić akcjonariusza. No to jest ważne. Dobra, to co z tym Tauronem? Czyli mamy od 9, ile potrwają zapisy? Tydzień?
Do 18.
Piątku następnego.
Do piątku następnego. Dobra, panowie, tak jak według Was, ile ludzi zapisze się na Tauron?
Ja nie wiem, czy dużo, czy mało, ale zapewne mniej, no bo jednak marka jest inaczej rozpoznawalna. Może jak my tutaj sobie siedzimy, to pewnie płacimy rachunki właśnie do tej firmy, więc jakieś tam kojarzymy.
Tak, do Tauronu? Nie wiem.
Nie, do PGE, czy tutaj na Dolnym Śląsku. Tauron to jest raczej tam
wschodnia Polska, też mi się tak
kojarzy. No i to jest drugi największy operator w Polsce. No i tam
po PGE.
Po Polskiej Grupie Energetycznej, no a tam Enea to jest tam północ Polski. Także oni tam mają tak mniej więcej podzieloną geograficznie, że tak powiem, podzielony tutaj nasz kraj między siebie.
No dobra, ale to jednak jest, co by nie mówić, jeżeli chodzi o rozpoznawalność marki, to 100 razy mniejsza niż PZU.
Czy no bo to generalnie to tamte zmiany tej nazwy to odbywały się jakoś tak ostatnimi czasy, tak? To się też całkiem inaczej nazywało, to był ogólnie konglomerat składający się z wielu spółek.
To były zakłady energetyczne jakieś tam.
Tak? Energia Pro, potem coś połączone.
Tak. I ogólnie jakieś takie...
Ja tego nie kojarzę takie,
Tak. No, ja z tego co pamiętam, co na prostek spoglądałem, to tam było chyba 13 spółek przez Skarb Państwa wniesionych i przez to właśnie teraz będą te cyrki, że tak powiem, z tym scaleniem.
A właśnie, bo powiedzmy tak, że będziemy mogli zapisywać się, będą jakieś widełki, z czego górną granicą jest 70 groszy.
Tak, to jest cena maksymalna.
I na ile akcji będzie można się zapisać, każdy inwestor indywidualny?
Od 1350 do 13,5 tysiąca akcji. Czyli to tam praktycznie ta maksymalna kwota, na jaką będzie mógł się inwestor indywidualny, bo o tych mówimy oczywiście w tej chwili, będzie mógł zapisać, to jest około 9450 zł.
Czyli podobnie jak przy PZU, prawda? Tak, tutaj powiedzmy jest identyczny mechanizm jak przy PZU, czyli...
Najprawdopodobniej nie będzie tej redukcji.
Czyli dla inwestorów indywidualnych,
tak,
w szczególności. Znaczy to powiem tak, no to dobrze, tak? Rozpatruję sobie plusy, minusy, jak popatrzymy na te dwie takie prywatyzacje, IPO ostatnie, także PZU i PGE. No to ja zdecydowanie opowiadam się za tym, co się stało na PZU. Tak? To na pewno my jako inwestorzy indywidualni nie zostawiliśmy 1000 zł jako kosztów prowizji od kredytów lewerowych. No i to generalnie bardzo dobrze. Ewentualnie jak ktoś ma trochę więcej pieniędzy, to wiąże się to dla niego z tym, że musi przeprowadzić pół rodziny do biura maklerskiego. Ale jak ma to przetrenowane przy PZU, to nie myślę, że nie będzie większych problemów przy Tauronie. No i teraz skąd wasza tutaj... Ja też uważam, żeby nie było wątpliwości, ja też uważam, że mniej osób zapisze się na Tauron niż na PZU.
No. To są dwa tematy, tak? Pierwszy temat, aktualna sytuacja. Powiało chłodem, tak?
Koniunktura giełdowa.
Nie tylko tam ze słonecznej Grecji, teraz na Węgrzech tam zaczynają szaleć w Stanach. Też są różne informacje, ale wiadomo, tak to jest na rynkach. Ale
to jest pierwsza, czyli generalnie koniunktura. Niezbyt dobra koniunktura, a druga rzecz, którą zacząłeś mówić, że dwie rzeczy.
No, porównujemy zawsze do podobnej spółki. Tutaj podobno nie jest PZU, tylko podobno jest PGE, tak?
A, ale to już musiał być
tam PGE, NEA, tak, tam na podstawie właśnie tych wycen porównawczych i też właśnie z wieloma tutaj opiniami analityków. Czy tam...
Nie, bardziej mi chodzi o kurs, po jakim sprzedawano, a kurs giełdowy, że...
Jak jest teraz.
A tak, to były sprzedawane ponad 1 zł były sprzedawane akcje, dlatego tutaj były prognozy analityków, że ta cena jest bardzo zaniżona, jest duże dyskonto w stosunku do wycen, tak jak były na rynku te pracownice między sobą, tam te akcje były kolportowane. Z tego co słyszałem, to tam były ceny nawet do złoty 10 nawet były ceny, dlatego ta cena, ogólnie wycena całej grupy Tauron
z dyskontem do PGE teraz, tak?
Tak. I była tutaj o dużo większych kwotach mówiliśmy nawet o 12 do 15 miliardach złotych. Teraz to będzie dużo mniej, no i cała oferta przez to będzie dużo mniejsza.
Ale dobra, a z tego i tak gdzieś chyba, nie wiem, czytałem w parkiecie, czy gdzieś to widziałem dzisiaj w prasie, że fundusze, które też tam się generalnie będą zapisywały, to uważają, że to 70 groszy to jest troszkę za dużo, że to 55 groszy to jest taka cena, po której można by się zapisywać.
Znaczy, no dziwne byłoby coś innego. Dziwne byłoby, gdyby ktoś powiedział, a ja bym chciał, a ja dam 2.
Za 10 zł.
To jest grane z dwóch stron. Pan grad potrzebuje pieniędzy dla państwa ministra finansów, a wiadomo, kupcy chcą mieć jak najlepsze.
To są oczywiście, to trzeba powiedzieć, to są nieoficjalne informacje, które gdzieś tam do których parkiet doszedł.
Znaczy ja pozwolę sobie strzelić, że cena będzie maksymalną z widełek. Będzie 70 groszy, tak? Bo jednak, jak to co Jarek mówiłeś, że jednak zapotrzebowanie ze strony kasy Skarbu Państwa jest tak duże, że jak tam pół miliarda w lewo czy w prawo robi różnicę, tak? To bardziej w prawo.
Jest parę barów do odbudowania i
tak dalej. Tak, no prawda? Wiadomo, tak, że teraz jest czas wyborczy i trzeba wykładać pieniądze na stół. Także rząd musi wykładać.
A propos tego scalenia, o którym tam mówiliśmy.
A właśnie, no i teraz najważniejsza rzecz.
To te
tak?
Wszystkie akcje, które zostały wniesione spośród tych wszystkich spółek, o których wspominałem, które będą tworzyły tą grupę Tauron, one zostaną skonwertowane, można by tak powiedzieć, do jakiejś tam serii AA, w której było aż tyle tych akcji, że po prostu postanowiono dokonać tego scalania i tam będzie w stosunku 1:9.
A to scalanie chyba wynika z tego, że ta jednostkowa wartość akcji, czy tam 70 groszy, bądź minimalnie
mała.
Tak, że tam zmiana o jeden tick, o jeden grosz powoduje sporą zmianę procentową chyba, żeby tego uniknąć, tak?
No, więcej, żeby to nie były akcje groszowe. Tam są pewne regulacje na giełdzie.
No, ale to poniżej po 40 groszy. Z tego.
To, że się podnosi, to jest ok. Natomiast pewnie, jeżeli jakaś osoba po raz pierwszy po PZU coś słucha i na przykład myśli sobie, dlaczego tu po 70 groszy, a tam były po 300 tam ileś złotych, tak? PZU.
Mhm. Nie ma kompletnie znaczenia. Nie ma, to po prostu nie ma znaczenia.
Ale to też może tak być właśnie dla kogoś, kto się nie zna, że to takie jakieś tanie są te akcje. Tak, to, że może
to takie dziwne, to jest wrażenie rzeczywiście, to jakoś na psychikę to wpływa, jak na przykład, nie wiem, akcje PGNiG, tak, wokół 4-5 zł gdzieś tam były obracane, pojedyncze grosze.
No a Jarek, ciebie nie było, my kiedyś lamentowaliśmy podczas któregoś podcastu nad spółkami, w szczególności z małymi, które kosztują tak 4 zł i robią split 1 do 10, żeby podnieść płynność. I że podobno tam przytaczaliśmy takie badania na rynku amerykańskim, że najlepiej wycenia, czyli największa płynność, najlepiej wycenia są akcje, które kosztują między 30 a 50 dolarów. Tak się okazuje, że tak jest. Wszystko co mniej to jest uznawane za tanie, wszystko co więcej to jest oj chyba drogo, i tam jest mniejsza płynność i tak dalej. Okazuje się, że tak jest. Na polskim rynku takich badań nie było, no ale coś w tym jest. Także, że wszystkie no nie przez przypadek, mówi się tak, że akcje, które kosztują poniżej 1 złotówki, no nie przez przypadek one tyle kosztują, tak? Że ich akcjonariusze właśnie zdecydowali, że one mają kosztować poniżej 1 złotówki, ale dobra, i to wracając do tego scalenia, mechanizm jest jaki? Jak będzie to scalenie wyglądało?
Ono się będzie działo, że tak powiem, w międzyczasie.
Między zapisami,
znaczy no to
nie wiem,
będzie, że to się nawet teraz, w tej chwili dzieje, bo tam są oczywiście jakieś czynności, wiele czynności formalnych. I tak jak mówiłem, jeśli jestem indywidualny, zapiszę się od 1350 do 13,5 tysiąca akcji, załóżmy, że to maksymalną kwotę za te 9,5 tysiąca blisko, to nie będziesz miał 13,5 tysiąca, tylko te 1500, tak? 1500 akcji, jakby była cena 70 groszy, to będzie miał pierwszy dzień notowań, jego kursem odniesienia będzie 1500 akcji po 6,30. Jakby tak, jakby ta 70 groszy cena została maksymalna ustalona i jakbyśmy się zapisali na maksymalną dostępną dla inwestora indywidualnego liczbę akcji.
No i to trzeba też powiedzieć, że to ważne będzie, że inwestorzy mogą zapisywać się tylko na akcję na taką liczbę, która jest podzielona przez 9.
Przez 9, tak. Inaczej zapis zostanie przez dom maklerski unieważniony.
Tak, także unieważniony, czy tam zaokrąglony w dół?
Unieważniony.
A,
czyli... Unieważniony, także jeśli się zapiszemy na 13 499,
to mamy...
nie wiem dlaczego, ale może nam tam 2 zł braknie na rachunku, żeby się na ten napisać, to lepiej się zapisać na podzielić sobie to.
Mamy 9 mniej, tak?
Tak, bo to tylko jeśli chodzi o zapisy tutaj tak online, tak? No bo w domu maklerskim wątpię, żeby makler
przyjął
takie zlecenie. No raczej myślę, że kompetentna osoba w tym półpoku zwróci uwagę. No ale większość inwestorów korzysta z rachunków internetowych, także tu przypominamy, aby sobie to, jeśli nie zapisujemy się na tą maksymalną kwotę, na tą maksymalną liczbę akcji, tylko na mniej, to sobie to upewnić się.
Dobra, w zasadzie kończąc jeszcze tutaj sprawę Tauronu, bo przejdziemy tutaj do wspomnianych już kontraktów terminowych, to jeszcze wyciągnijcie wasze podręczne szklane kule, to ile osób się zapisze. Na razie nie będziemy wróżyli o cenie, bo na to jeszcze przyjdzie czas. Jeszcze sobie przyjdą odcinki, że będziemy strzelać w cenę. Przypominam, że w PZU się prawie nie pomyliliśmy, że nie pomyliliśmy się. Tak, jeśli chodzi o cenę debiutu.
Ja szczerze mówiąc, ja nawet nie pamiętam, ile po prostu może się w ogóle nawet osób zapisać, bo wiem, że tam was 30 do 52 może być rozszerzona ta oferta procent akcjonariatu. Chyba 34% może być 34% może być dla indywidualnych. Naprawdę nie pamiętam, to byśmy, bo przy PZU było tak, że 250 tysięcy osób przy cenie maksymalnej mogło się, taka była kwota,
no wiem,
przy podzieleniu tak tam, wychodziło te 250 tysięcy. A teraz po prostu wartościowo ciężko mi jest nawet powiedzieć, ile to by mogło być osób.
Dobra, ja myślę, że połowa tego, co na PZU się zapisze.
Czyli tam 125 tysięcy.
No jest optymizm, może parę osób myśli sobie, a to tutaj zarobiłem na PZU, to mogę tutaj stracić parę procent. Albo myślę, a 5% też do mnie chodzi. Tak?
Raz ten mechanizm przetestowałem, działa, to przetestuję go jeszcze raz.
No,
tak?
Zadziała albo nie zadziała. No, czy wiadomo, ta osoba, która się zapisuje, myśli o tym, że zadziała. No, dlaczego nie?
Dlaczego ma nie zadziałać? No, myślę, że to pewnie jakiś pakiet stabilizacyjny, jak znam życie. Także to cudownie. No dobra, 150 tysięcy, ja strzelam. Tutaj będziemy...
No, to jesteśmy blisko. Tak?
A ty, Łukasz, jak zawodowy analityk...
25% z 5 miliardów, 1 250 000 podzielić na 10 tysięcy.
Ja myślę, że nie będzie redukcji liczby.
125 tysięcy. No to strzeliliście prawie w oczko.
Ja
że połowa tego, co na PZU.
Ja widziałem 150, troszkę
więcej. Ja wolę bardziej.
Co, mówisz coś?
Wolę bardziej liczby.
Mówisz jakąś kwotę ile?
125 tysięcy.
No bo liczysz. Dobra. Okej, to kończymy sprawę Tauronu. Jeszcze zapewne będziemy do niej wracać, bo to będzie rozpalało jakby tutaj tak umysły inwestorów przez najbliższe tygodnie. Przypomnij go, debiut 30 czerwca, dobrze pamiętam?
No to jest plan.
Około, napisane jest w prospekcie około, to ale też najprawdopodobniej będzie to... Aha, jeszcze co warto podkreślić, to bardzo prawdopodobne jest to, że Tauron nadzwyczajnie wejdzie do WIG-u 20, podobnie jak PZU.
Wcześniej.
Także to jest też tutaj istotna według mnie informacja dla osób, które chciałyby zainwestować na spółkę, ponieważ no fundusze będą musiały, po prostu musiały kupować akcje tej spółki, a zapewne...
Nie, no będą zbierać, no też nie ma...
Znaczy, no będą zbierać, no według mnie nie, na PZU też mieli zbierać, a widzieliśmy po obrotach, że tam troszeczkę szybciej zbierali niż wolni.
No przynajmniej na początku. Także.
Tak, a mogli, no było jakieś tam widmo korekty nawet na rynku, mogli poczekać.
No, PZU był mega fuks, bo tam ten weekend poprzedzający, tak, ogłosili do druk prawie bilion dolarów, także drukarki chodziły cały weekend i udało się jakoś. No. Dobrze, słuchajcie, wracamy do sprawy kontraktu terminowej, tak jak już zapowiadaliśmy na początku nagrania. Dzisiaj porozmawiamy o tym, co jeszcze oprócz spekulacji, czyli tego, co najczęściej dzieje się na kontraktach terminowych, można robić z kontraktami terminowymi. Tak? Przypomnijmy, jakbyśmy otworzyli książkę, dowolną książkę z finansów, no, gdzieś tam ze studiów, to są bardzo ładnie, tak zawsze wzorowe pytania na jakiś sprawdzian dla studentów, jakie są funkcje pełnione, co można robić za pomocą kontraktów terminowych, no i oczywiście spekulacja, no i te dwa kolejne są jakie?
Zabezpieczenie przed ryzykiem, czyli to wspomniane przez Ciebie hedging oraz arbitraż.
Oraz arbitraż. Tak, myślę, że w tej spekulacji, to nie wiem, czym chcę coś dodawać, bo to jakby wszyscy wiedzą, tak, na czym polega spekulacja.
No gra, znaczy spekulacja, no gra, gra. Tak samo jak kupujemy akcje, to jest to samo, tylko tutaj jest lewar, tak?
Tak, mówiąc to celowe wykorzystanie dźwigni finansowej, celowe wykorzystanie dźwigni finansowej po to, żeby dać sobie możliwość osiągnięcia ponadprzeciętnych zysków, oczywiście godząc się z tym, że to równie może możemy osiągnąć ponadprzeciętne straty. Także...
Myślę, że wiadomo, dźwignia nie jest obowiązkowa, tak? Żeby też nie było takiego wrażenia.
Tak, dźwignia nie jest obowiązkowa, ale to wtedy już jest taka spekulacja mniejsza, tak? A ludzie celowo prawda, spekulacje, tak? Że jak mają 10 tysięcy, to nie kupią innego kontraktu,
jest to tylko darmowy kontrakty. Jest to darmowy kredyt. Naprawdę nie ma tańszego kredytu na rynku niż kontrakt terminowy.
Tak, gdybyś chciał tak dużo w sposób taki kupić indeks WIG20 na kredyt, tak? To o czymś takim myślisz, tak?
To musiałbym zapłacić prowizję i tak dalej, tak?
I wydać 20 parę tysięcy złotych.
I do tego walczyć o to, żeby dobrać sobie spółki, tak? Z WIG20 podzielić, tam zaglądać, co tam się dzieje, czy tam ktoś splitu nie zrobi, jakieś prawa poboru, czy coś.
Czy tak to mogę sobie... To nas akurat nie.
Tak, ja pamiętam jak to na Bytonie co się działo jakieś kilka lat temu. Tam
tak,
były.
Miałeś x razy więcej akcji, tak?
Ale to się działo w przeciągu 2 tygodni, a osoby wystarczyło wyjechać sobie na wakacje, nie zaglądasz i przyjeżdżasz i nagle masz prawa poboru, które ci przypadają i jesteś bardzo...
Prawo poboru i split było praktycznie w bardzo, bardzo bliskim odstępie czasu.
Tak, to było bardzo blisko. Sprowadzono tą spółkę do groszowej po prostu w sekundę.
Tam było 6 coś.
Ale pozorom to nie jest tak, że kupię akcje i można zapomnieć. Nie. W warunkach właśnie tych różnych wydarzeń typu splity dziwnych To się zdarza. Znaczy,
najmocniej właśnie w przypadku tych praw poboru, że jak ich się nie wykorzysta, no to jest najgorsze, co można zrobić. Albo nie sprzedać, albo się nie sprzedaje, albo nie wykorzystuje, to jest najgorsze, co można zrobić z prawem poboru.
No, tak. To zgadza się.
Nie można jednak zapomnieć o tym.
Więc mamy trzecią funkcję, czyli taki zamiennik, tak, akcji.
Aha, że kupno
zrobiła nam się sama.
Tak, kupno indeksu, znaczy akcje w indeksie, tak w sposób uproszczony i tak dalej. No niedługo ETF-y będą, więc będzie można to samo zrobić już bez dźwigni.
Na jakich warunkach, jak to będzie wyglądało?
No czekam na ETF.
No mamy te mini WIG 20, to powinien być hit. Tak. A jednak tam jest problem rozkręcenia tego.
A nie wiem, dlaczego nie jest. A czy to też jest...
Nie, to jest konstrukcja. Chodzi o to, że tam są tak zwani chińscy ochotnicy do zamykania. Tylko ci, co biorą na długo, mają zawsze gwarantowane, że mogą sprzedać te papiery. Jak się ich sprzedaje, to nie chce się być takim właśnie chińskim ochotnikiem.
Nigdy nie wiesz, kiedy twoja krótka pozycja zostanie zamknięta.
Tak. Mimo, że tam też jest też lewar i można nawet mniejszymi kwotami niż tutaj obracać. To by poszło, ale tutaj nie ma złotego rozwiązania, bo to jest taki mini-wini, to jest taki instrument, pochodna. Który ma datę pochodna, która ma datę wygasania w 2025 roku.
No gdzieś tam
w grudniu. Tak? 21.
Czyli generalnie w nieskończoności z dzisiejszego punktu widzenia.
Tak. Dlatego to jest takie niby fajne do nabywania, ale z drugiej strony może być tym chińskim.
To co kpiliśmy kiedyś zarządzających, pamiętacie, że ile to jest długi termin, że 20 lat, tak? Że teraz 20 lat poczynać, to mini-wigi się już prawie łapią. Nie, już też się nie łapią. Też może się okazać, że można nie zarobić tych mini-wigi w ciągu 15 lat. Dobra, czy to jest spekulacja? To, żeśmy powiedzieli. No i dobra, i teraz te rzeczy, które są o wiele rzadziej wykorzystywane, no tutaj przede wszystkim przez inwestorów instytucjonalnych, czyli zabezpieczenie przed spadkiem wartości jakiegoś tam koszyka akcji, tak, czy zabezpieczenie i arbitraż. To może zacznijmy od tego arbitrażu. Dobra, co trzeba zrobić, żeby arbitraż, czyli tak, nie wiem, z definicji zysk bez ryzyka. Tak? Wykorzystanie pewnych tam, no nie wiem, asymetrii rynkowej.
Różnic cen, wycenie jakichś tam instrumentów.
Na dwóch różnych rynkach. Tu w szczególności będzie jeden rynek, to jest kasowy, a jeden rynek terminowy. Tak, przypominam wszystkich, którzy czytali książki, to ja pamiętam pierwszy raz zetknąłem się z pewnym arbitrażu chyba Nicka Leesona. Tak nazywał się ten gość, który położył Barings, tak, Nick Leeson. Oni tam spekulowali kontraktami, nie pamiętam, na Nikkei, na dwóch różnych rynkach, jeden w Singapurze, a drugi gdzieś tam. A byli na telefonie, tak? Na telefonie, jak tam wyliczali, że jest arbitraż, to jeden do drugiego mówił teraz, jeden kupował, drugi sprzedawał, no i już. I załatwione, oczywiście. To były te czasy, że był brak, no to lata, nie pamiętam, 80. Tak, że tam 90, nie wiem, tych lat, że nie było handlu elektronicznego, tylko ci maklerzy biegali po parkiecie i machali rękami, także tam często się ceny mogły na różnych rynkach, różnych instrumentów różnić. Dzisiaj to niewyobrażalna rzecz, no ale na polskim rynku to jednak jest jedna giełda, tak? Ten kontrakt terminowy WIG20 i akcje to jest jedna giełda. No i dobra, co trzeba, jaki w ogóle, kiedy ten arbitraż jest możliwy? Kiedy można kupować w Polsce, no nie wiem, cokolwiek, 1% zyskać, kiedy?
To jest taka mała dygresja, no to będziemy na pewno mówić przede wszystkim o tych kontraktach na WIG20 i akcjach, jakie możemy wykonać ten arbitraż. Na razie mam właśnie jeszcze jakby no nie podkreślić to, że no arbitraż to jest dużo szersze pojęcie i generalnie jest na wielu innych rynkach wykorzystywane, no przede wszystkim na rynku walutowym, gdzie tam mogą być duże rozbieżności. Na przykład w Polsce, nie wiem czy wiecie, ale kontrakty, kwity depozytowe, jest taki instrument finansowy, na telekomunikację polską są notowane na, w Nowym Jorku.
Tam ADR czy GDR, już nie pamiętam.
GDR, tak? Global Depository.
Rats.
Tak, no to one są, no to, to są na takie, na przykład na Czezie można zwykły, spółce zwykły 20 można wykorzystać jakby też kurs korony do złotego i te różnice między Polską a giełdą
Francji. Dobra, wykład tak, no, z inżynierii finansowej innym razem, teraz mów w jaki sposób można próbować zrobić.
To dobrze pokazuje to, że no, są rynki, gdzie ten sam instrument
jest notowany na innych rynkach.
Jest gdzieś indziej, chociaż są jeszcze inne hedge, takie naturalne, tak, gdzie... No ale to już nie komplikujmy aż tak.
No nie, no, jedźmy, bo...
Może mieć różną wartość na różnych rynkach.
Tak, generalnie o to chodzi.
Czyli ja domniemam, że to chciałbyś, aby tutaj główny przykład arbitrażu pokazać różnicę między, znaczy wykorzystanie polskiego rynku kasowego i terminowego, a przede wszystkim indeksu WIG20 i kontraktu terminowego na WIG20.
Tak.
No to w tej chwili w Polsce mamy jakby tutaj tylko jedno, dotychczas
na razie
mamy tylko jedną możliwość dokonania takiego arbitrażu, to znaczy kupno koszyka no może tak.
Tak, kupno koszyka.
Sprzedaż od tej strony. Sprzedaż przewartościowanego kontraktu terminowego na indeks WIG20 i kupno niedowartościowanego indeksu
portfela. Koszyka akcji odpowiadającego mniej więcej WIG20.
Implikującego tutaj zmiany indeksu WIG20. No bo tak jak mówiliśmy tutaj przed, to a propos tych naszych rozmów przed podcastem.
I co to znaczy
nie da się idealnie, znaczy nie da się, no powiedzmy, że przy kwotach, jakimi dysponują inwestorzy indywidualni, nie da się idealnie naśladować, no bo to może replikować portfel.
Ale dobra, to kiedy to, co to znaczy, że będzie, to znaczy, kiedy to będzie, że to rozumiem dobrze, żebyśmy dobrze zrozumieli. Wtedy, kiedy kurs kontraktu terminowego będzie dużo wyżej. Od WIG-u 20.
Tak. No a teraz to... od ostatnich 3 miesięcy sprawdzałem, Michał, to nie mielibyśmy takiej możliwości, bo tutaj jakby kontrakt na WIG-20, kurs kontraktu jakby pokazuje te oczekiwania do rynku. Jak jest ta baza ujemna, która właśnie jest obserwowana od przynajmniej tam 3 miesięcy, czyli kontrakt jest poniżej kursu indeksu, to jakby są oczekiwania, no nie wiem, do mocniejszej korekty, tak?
No to
kontrakty pokazują, ta baza pokazuje jakby oczekiwania rynku.
Czy też można powiedzieć tak, że kurs kontraktu jest niżej, bo nie ma krótkiej sprzedaży. Bo
no też
była, bo gdyby była krótka sprzedaż, to by arbitrażyści wkroczyli do roboty i zrobili ten arbitraż, który póki co w Polsce nie jest możliwy, czyli sprzedali na krótko.
Krótko akcje i kupili kontrakt na WIG20.
Jeżeli mogę dodać jeszcze jedną rzecz, no, czerwcowej widać to mniej. Tutaj rzeczywiście bardzo są oczekiwania
na
serii czerwcowej. Teraz widać oczekiwania, że za te 2-3 tygodnie, tak, w piątek, będą wygasały kontrakty jeszcze niżej niż obecnie jest rynek kasowy. Natomiast w następnej serii to już będzie też czas dywidend. I to powoduje, że oczekiwania też będą, ta baza się jeszcze bardziej rozjedzie, bo będą oczekiwania, że ten kurs na WIG-u na rynku kasowym, że one jeszcze bardziej te ceny zjadą. Bo założenie jest takie, że wypłacamy dywidendę
i
po wypłacie dywidendy korygujemy ten kurs. A indeks WIG20 nie jest indeksem dywidendowym.
Dochodowy.
Jest czysto cenowym, prawda?
No rozumiem. Dobra.
To są dodatkowe elementy, które trzeba uwzględnić.
No, ale mi się wydaje, że teraz jeszcze przed, Jarek jeszcze będzie przed...
To będzie odwrotnie niż
przed tym terminem dywidendowym jeszcze teraz będzie, no według mnie, ogromna dywidenda, na którą notabene sam się zapisałem te psy. 10%, bodajże 17 czerwca, także że już na dniach. No i tak jak Jarek wspominałeś, będzie skorygowanie tego kursu TEPSY o te 10% i indeks WIG20, a tym samym futures, no jakby przybliżą się do siebie, że tak powiem, tak?
Znaczy to już w takim razie, no ja aż tak nie śledzę, to mnie bardziej interesuje.
A jeszcze przed tym TEPSA troszeczkę szybciej wypłaca ten dywidendę, to
trzeba się powiedzieć. To wróćmy tutaj do tematu. Tylko zwróćmy uwagę, że ten arbitraż, który teraz jest możliwy, to ten kurs kontraktu terminowego musi być wyżej od wartości teoretycznej kontraktu, czy tam to jest wzór, tak? To nie wystarczy, że on jest o punkt wyżej od indeksu, tylko musi być wyżej przed wartości teoretyczne.
Tam się tak, bierze wartość pieniądza w czasie.
Tak, to tak studenci tak, kierunków ekonomicznych teraz wiedzą, o co chodzi. No. Tak? Trzeba wyliczyć tą wartość pieniądza w czasie i jeżeli kurs kontraktu jest wyższy od tej wartości teoretycznej kontraktu, to jest możliwy arbitraż. No dobra, Jarek, bo tutaj dyskutowaliśmy wcześniej, to może powtórzmy teraz słuchaczom, to jak to w praktyce mogłoby wyglądać, jak, nie wiem, jakie są problemy natury technicznej, tak? Gdyby jakiś inwestor usiadł w domu, dobra, teraz ja zrobię arbitraż, tak? To ile on pieniędzy potrzebuje, żeby na jednym kontrakcie terminowym, żeby wykonać taki arbitraż, żeby wyliczył sobie, aha, faktycznie jest ten kurs kontraktu wyżej od kursu teoretycznego, to robię arbitraż, co teraz?
Arbitraż, czyli teraz ustalmy, że powiedzmy, że zrobimy to dzisiaj. Załóżmy, że sytuacja jest inna niż w rzeczywistości i że powiedzmy, że mamy po
2000, tak może w zaokrągleniu.
W zaokrągleniu. Niech będzie sobie po 2000, bądźmy bliżsi, nie wiem, po 2300, tak? Chodzą sobie kontrakty po 2300, a indeks chodzi sobie po 2250. Bądźmy tak optymistami, tak wielkimi, że jest na rynku jest super, fantastycznie, oczekujemy, że będzie jeszcze fajniej. I widzimy, że jest ta nierównowaga między dwoma na 50 punktów. 50 punktów to jest aż 2%. Mhm. Więc to jest bardzo dużo, więc tym bardziej podkreślmy, że my chcemy pokazywać, że to jest bardzo jakby bajkowa.
Stopa wolna od ryzyka w Polsce do nie mam pojęcia, 4,5% rocznie? No,
tak, to byłoby po prostu...
Czyli to jest okej, czyli będzie wartość teoretyczna, kontraktów wyższa od wartości teoretycznej, to róbmy arbitraż. No i co teraz?
Tak, róbmy arbitraż.
Ale oczywiście to nie jest o 50 punktów.
Nie, to troszkę mniej.
To jest 50, no bo co trzeba z tymi 50%, bo ja podałem wartość WIG-u 20 teoretyczną, taką, którą tu odnosimy, a to jednak zawsze musimy patrzeć na te widełki górne. Mamy jakąś cenę kupna WIG-u 20 i sprzedaży w WIG-u 20. My będziemy kupować, czyli te górne, gorsze nas będą... Tam też jest pewien spread.
Ale na kontraktach na WIG-20 no to już naprawdę te spready...
Ale na akcjach to jest kilkanaście punktów.
Na akcjach jest. Na kontraktach to faktycznie jest jeden, tak? Ale na akcjach potrafi być tam...
Tam jest naprawdę kilkanaście punktów. To już nam odchodzi, bo to się nam wydaje, że o WIG-20 to jest liczone co 15
sekund. Ile
kasy potrzebuje?
A to trzeba zajrzeć. Zapewnić, że jak zajrzeć...
Ja patrzę dzień w dzień non stop, wierzcie mi, że...
Te spready
to są... Są podawane spready przez giełdy, one od wielu lat maleją i teraz nie wiem, na jakimś KGHM jest 90 zł 10 groszy, a z drugiej strony jest 90-20.
A mówisz groszy. Na pojedynczej spółce, spójrz na całą WIG-u 20.
No tak, na biotonie to wiadomo, że będzie
grosz, tak?
4%.
Co potrzebujemy? Potrzebujemy kupić akcje, tak?
Tak.
Powiedzmy, że robimy coś na poziomie właśnie jednego kontraktu.
Tak jest.
To żeby kupić akcje odpowiadające jednemu kontraktowi, to musimy kupić tych akcji za 22 500 zł.
Tak mniej więcej.
Tak mniej więcej. Więc taką kwotę wyciągamy i za taką kwotę...
To z lewej kieszeni. No,
taką kwotę, no z tego trzeba płacić prowizję, podzielić sobie te spółki. No idealnie byłoby, gdyby było 20, ale jak tam się policzy takie te różne w środku, tak w szczegółach, ile to, jakie są prowizje i tak dalej,
nie do zrobienia.
Trzeba sobie wybrać rzeczywiście WIG 5 w porywach do WIG 10 i to będziemy mieli jakieś tam przybliżenie, prawda? I bierzemy, kupujemy. Więc pierwszy wydatek 22,5 tysiąca. Jednocześnie sprzedajemy kontrakt. Kontrakt, który co prawda biuro maklerskie pobiera w tej chwili jakieś 6%, tak? To minimalny depozyt zabezpieczający, czyli co w KDPW, no są domy maklerskie, które robią więcej. Więc, ale przyjmijmy, że to będzie 2000 w takim razie. 2000 zł, sam ten depozyt zabezpieczający, potrzebna gotówka. Plus, musimy sobie założyć, że w tym czasie ten rynek też się będzie mógł ruszać.
Tak, ale nie, ważne jest, że jak już wykonaliśmy tę operację, to my trzymamy to do wygaśnięcia. Wtedy, kiedy baza zejdzie nam do zeta.
Jeden instrument, no i
co? No i drugi. Bądź do takiego momentu, że już, że ten, to nie wiem, samo by się
że już zarabiamy.
Tak, że zarabiamy, możemy to przymknąć, tak? Ale zakładamy, że trzymamy do wygaśnięcia i w dniu tam trzech wieśni ktoś zamyka.
Czyli najdalej wtedy.
Przymykamy tę pozycję. Jednocześnie sprzedajemy i jednocześnie tam zamykamy kontrakt kupując go, tak? To tak bardzo teoretycznie. Oczywiście możemy zrobić to wcześniej, gdyby sytuacja rynkowa na to pozwoliła, tak?
Tak.
No, ale może się zdarzyć to, co zacząłeś mówić, że...
Zanim te kursy się zjadą, tak? To w tym czasie na przykład dalej kurs będzie mega Hossa, Bessa, cokolwiek, ale ta różnica nadal się będzie trzymała na podobnym poziomie, że nie będzie okazji do zamknięcia, bo inaczej byśmy wyszli na zero, tak? Więc musimy czekać do chwili, gdy to się złoży. Najdalej do wygaśnięcia.
Tak.
I powiedzmy, że do wygaśnięcia ciągle indeks zmienił się o 10%.
No.
To jest to rzecz do wyobrażenia, nie jest to rzecz do wyobrażenia.
Oczywiście, bo to ile teraz?
3 miesiące.
Dlaczego? Ale teraz zakładam, że na czerwcowych kontraktach to robimy, czyli tam 3 tygodnie, tak?
No, myślę, że tak. Przyjęliśmy sobie, że tam była ta wartość 2300, tak? 10% to będzie 230, czyli ile to trzeba mieć jeszcze pieniędzy?
2300 zł jeszcze trzeba mieć w zapasie. Znaczy tak, bo to jeżeli byśmy mieli bezce, to będziemy tracili na akcjach, ale zyskiwali na kontrakcie i wszystko jest w porządku. Nie potrzebujemy dodatkowych pieniędzy, no ale możemy sobie wyobrazić, że mamy hossę, tak? Wtedy na akcjach będziemy zyskiwać, ale nie odczujemy tego jako żywej gotówki w portfelu, przynajmniej do wygaśnięcia, bo będzie nam wartość portfela akcji, ale będziemy tracili na kontrakcie, na który musimy właśnie w tym jednym przypadku mieć na dopłacanie
na papierze,
do depozytu.
Na papierze tak. Zarabiamy na akcjach tą samą kwotę, którą tracimy Naprawdę dzięki mechanizmowi temu working to market codziennie musimy
odzyskamy to oczywiście z tym nawiązką, dla której gramy ten arbitraż w dniu wygaśnięcia, ale do tego wygaśnięcia musimy mieć te pieniądze na rachunku. Czyli Jarek, nie przymierzając, łączy do kupy, ile pieniędzy musimy mieć?
Może 30 tysięcy, tak?
27.
Bo ten depozyt doliczyłem.
Z tym depozytem.
2 plus tutaj jakieś 3 tysiące na te 10%. I tak sobie zakładamy, tak?
Poślizg cenowy może być po drodze.
No coś tam trzeba
popłacać. Może się żeby ten poślizg nam na przykład zjadł możliwości arbitrażu, że w ogóle arbitraż nam zniknie, jak kupimy koszyk akcji, zrobimy mały poślizg i może być po arbitrażu. Wiecie, tak może być. No wiesz, kupujemy na przykład te akcje, zauważyliśmy, że gramy dla jednego, żeby zyskać na samym końcu 1%, tak? W skali 3 tygodni. Co nam daje rocznie? Ponad 12%, czyli generalnie dobrze, tak? No i teraz kupując ten koszyk akcji możemy wywołać poślizg cenowy. Wiesz o co chodzi, że kupisz po górnych widełkach, jeszcze nam troszkę podjedzie kurs wyżej i się cały arbitraż, że tak powiem, przestanie być w ogóle możliwość arbitrażu.
Aha.
To tak też może być, prawda? Przy jednym koszyku akcji takim to może niekoniecznie.
Czyli możemy sobie ustawić zlecenia kupna po cenie odpowiedniej,
znaczy,
tak?
To jest ryzyko, bo w momencie wykonywania tych zleceń kupna tego koszyka kurs może się tak zmienić, że arbitraż już po arbitrażu. W arbitrażu. Znaczy nie, no to jak mam wrażenie, że po tej tutaj takich rozmowach, że to są te problemy, które zwróciłeś uwagę, że to jest bardziej zabawa dla inwestorów instytucjonalnych, tak? Że żaden inwestor indywidualny no, nie będzie się bawił w arbitraż, chyba że o czymś nie wiem, tak? To drodzy słuchacze, wyprowadźcie mnie z błędu, jeżeli ktoś z Państwa tak dokonuje takiego arbitrażu, to bardzo dobrze, gratulujemy, to proszę taką informację. Natomiast wydaje mi się, że to jest przede wszystkim w 99,9% domena dużych instytucji, tak? Którzy właśnie szukają tego. Patrzą, aha, zarobimy 0,75% w 3 tygodnie, to da nam rocznie 10%, okej, jest to powyżej,
dużo powyżej
obligacji. Tak, więc spodziewam się, że takie coś może być dla inwestorów indywidualnych, to jest jedynie to, że widzą, że o koszyk akcji wszedł. To widać, tak? Osoby, które obserwują zlecenia z WIG 20 i kontrakty.
Wiedźmy, kiedy jest ustalony kurs rozliczenia dla kontraktu, bo będziemy mieli to przyszły? Nie w ten, tylko w następny piątek.
Dobrze, słuchajcie, to co omówiliśmy, to jest na razie jedyna możliwość dokonywania arbitrażu. Tak, widzimy, że to jest problemów po drodze jest masa, tak? No ale jest to generalnie wykonalne, a jak wejdzie krótka sprzedaż, tak? Prezes Sobolewski zapowiada, że to mimo wszystko w drugim kwartale, to już niewiele czasu mu zostało, tak? Drugi kwartał kończy się za chwilę. Za chwilę będzie ta krótka sprzedaż. To będzie możliwość czego? Będzie można sprzedać na krótko akcję. Nie wiem, jak to się będzie odbywało, i kupić kontrakt terminowy. Czyli to, co jest dzisiaj, tak? Baza jest ujemna.
Tak, to jest. To
arbitrażyści by to teraz wykorzystywali.
W drugą stronę, tak? Tylko, że...
Nie wiem, jak ta krótka sprzedaż będzie wyglądać.
Nie wiemy,
tak naprawdę.
Nie znamy konstrukcji, tam koszty, wszystko pójdzie.
Tak,
że tam będzie się opierał na kosztach.
Tam też będzie na pewno wnoszenie depozytu zabezpieczającego.
No, oczywiście.
Od instytucji, które pożyczają, będą jakieś koszty transakcyjne, będą, co tam jeszcze będzie? Będą odsetki od pożyczki, coś takiego, tak?
To... Pewnie jakieś punkty słapowe, tak?
Wiesz co, Michał, tak teraz tak się...
Ale będzie możliwe, instytucje się za to wezmą. To
można by było w tej chwili zrobić, tylko tak samo, to ryzyko dochodzi, tą opcję z tą krótką sprzedażą wykorzystując mini WIG 20. Czyli je można zająć w nich krótką pozycję i kupić kontrakt w tej chwili. No bo tak jak wiemy, wartość mini WIG 20 jednostek indeksowych jest 10% indeksu WIG 20. Nie kontraktu, nie tego, tylko indeksu WIG 20. No ale oczywiście, no tak jak mówiliście, jest to losowanie.
No właśnie, to bo nie wszyscy wiedzą, jest bo to ile krótką, długą pozycję na mini WIG-ach można zająć i trzymać.
Trzymać do grudnia 2025.
No,
tak, jeśli zajmiemy krótką pozycję, czyli uważamy, że teraz, nie wiem, będzie korekta, tak?
Spadało,
boimy się dźwigni na kontraktach, Sprzedajemy, to nazywa się zajęcie pozycji krótkiej w jednostce indeksowej. To
w skrócie sprzedajemy miniwiga, tak?
Miniwiga. To możemy zostać wylosowani. To odbywa się w ten sposób, iż osoba, która chce
zamknąć
długą pozycję, ona musi ją, no tak jest ustalone jakby tutaj w zasadach, ona musi ją zamknąć i jeśli nie będzie żadnej jakby osoby inwestora z drugiej strony,
aha, w sensie arkuszu zleceń, tak?
To po prostu następuje losowanie, no.
A to przepraszam, to się często dzieje, bo ja tam nie obserwuję, ta płynność tych minivigów jest chyba raczej taka, przepraszam za wrażenie, średnia.
No średnia jest,
tak? Że tam nie wiem, co to specjalnie się dzieje. No ale jeszcze powiedzmy, że za chwileczkę dojdzie możliwość arbitrażu, tego, który tutaj tak rozkładaliśmy na części pierwsze, tego, że kupno indeksu i sprzedaż kontraktu, za chwileczkę będą ETF-y. Będzie można zamiast kombinować, jak tutaj sobie cudownie złożyć portfel akcji, który jak wiem jest bardzo kłopotliwy, że po prostu wigowi 20, będzie można kupić ETF-a o nieporównywalnie mniejszych kosztach transakcji. A że o upierdliwości nie wspomnę. Tak, no to będzie.
Tym bardziej, że mówiłem, że skład indeksu WIG20 się zmienia codziennie.
Tak, to jest po prostu dla mnie szokujące. Przynajmniej się ze wstydem, że nie wiedziałem.
Także codziennie według obecnej wartości rynkowej.
Trzeba by codziennie korygować.
Jakby mówimy, nawet o tym prostym pseudoarbitrażu, tak, którym teraz wspominaliśmy, że możemy kupić indeks WIG20, akcje wchodzące w skład indeksu WIG20, no to tak jak mówiłeś, nawet przez te 3 tygodnie musielibyśmy to praktycznie, jeśli idealnie byśmy chcieli naśladować, to musielibyśmy codziennie sprzedać jakąś tam jakiś KGHM, bo spada, kupić CZES, bo który dzisiaj chyba jako jedyna spółka w tej chwili jeszcze
nie, jak powiedziałem. Nie, to chyba jest inaczej. No, masz jakiś udział, liczba akcji. I jak się zmienia kurs, to się zmienia kurs. I
a właśnie nie. No to tak, mi się też tak w Tiarku cały czas wydawało, wiesz, a tutaj Łukasz mi udowodnił, tak? że skład indeksu WIG20 zmienia się codziennie, co generalnie zapadłem się do...
Jest
też nie mogę też, ja stałem na twoim stanowisku, że to jest jakaś kwartalna rewizja indeksów, coś tam, że no tak. Kurs, że liczba akcji WIG20 jest stała i to się zmienia co kwartał.
Tak.
A okazuje się, że to...
Ja no tak jest.
Ja
się powołuję na stronę giełdy, na której po prostu codziennie jest publikowany. Wystarczy sobie wygooglować skład indeksu WIG20 GPW i jest wyceniony liczba akcji razy obecna cena, tak? To jest na 20 spółek. Jest sumowana wartość tych spółek, no i wiadomo, udziałowo podzielone.
No, a codziennie się zmienia ta wartość, więc codziennie jest inny udział procentowy.
Codziennie jest inne spółki mają ceny.
Słuchacze, jeżeli Państwo macie na temat jakieś inne zdanie.
Tak, proszę nas wyprowadzić z
błędu.
Ja tak samo myślałem, że są nadzwyczajne korekty i tak dalej, ale to są korekty składu indeksu WIG20, czyli spółek wchodzących w jego skład. Tak? Czyli teraz wiemy, że za Tauron wyleci albo Bioton, albo Cyfrowy Polsat. To będzie korekta nadzwyczajna, a co kwartał mamy te korekty zwyczajne i one są tam, wiadomo, są rankingi, płynności i tak dalej, nieważne.
No, największa spółka z MWIG-u, tak, jest większa niż ostatnia spółka z WIG-20. Tak, bo to jest bank Millennium z reguły, a on nie może być jako któryś tam bank.
Nie może być więcej jak 5 spółek z jednej branży.
Tak, to jest bank, to jest większy niż ta 20 spółka z reguły WIG-20.
Z tego co pamiętam, to z 8 banków by było w indeksie WIG-20, jakby nie było tego ograniczenia. Także to nie jest tylko Millennium, tam jest...
No ale generalnie tak jest, nie? Że te największe spółki z MWIG-u są większe niż te ostatnie.
Większe nie są wcale WIG-20.
Tak, te największe
nie są WIG-20. Nawiązując do tego, że indeks WIG-20, indeks blue chipów, to nie jest indeks największych spółek, tylko największych i najpłynniejszych spółek na naszej...
I reprezentujących dane branży. Bo to też o branży. Tam jest więcej czy nie.
Czy tam 5, tak jak mówiliśmy, 5
dobrze.
Maksymalnie...
Panowie, słuchajcie, proponuję, żebyśmy dzisiaj już nie mówili o... zabezpieczaniu. Nie, arbitrażu już, mam wrażenie, że temat wyczerpaliśmy, żebyśmy dzisiaj nie mówili o tym zabezpieczaniu. Jak to zrobić, tak? Bo to mamy troszkę przedłuża nam się już nagranie. Zostawimy to, ponieważ dyskusja jest gorąca, zostawimy to na kolejne jakieś nagranie, które już będzie po konferencji Wall Street. Że tak od razu powiedzmy słuchaczom, że ja na konferencji Wall Street postaram się wzorem zeszłego roku nagrać troszeczkę podcastów z wykładowcami, którzy są na konferencji. No i będziemy to tam sukcesywnie co poniedziałek publikować. Myślę, że będzie dużo ciekawych materiałów ze znanymi ludźmi. Także to wrócimy do dyskusji o zabezpieczaniu przed ryzykiem No nie wiem, gdzieś w lipcu pewnie. Gdzieś w któregoś gorącego lipca będziemy mogli zobaczyć, jak to ten Tauron. Nie, to musimy dzisiaj w takim razie. To jeszcze jedna rzecz nam została. Musimy dzisiaj strzelić, czy Tauron otworzy się na plusie i ile. Bo następnym razem będziemy już rozmawiali, będzie już po Tauronie.
No, trzeba być optymistą, że będzie na plusie, no jak się nie zawali świat, to i się nie zawali Tauron.
10%. Ja tam
to
mówię 10%.
81 grosz.
No. No tam, no tam nieważne, tam po strzelce, ale nie po stronie, nieważne. 10% będzie. Także ja, to takie jest mój prywatny strzał.
No, życzmy sobie wszyscy, tak? Żeby była dyszka. Jak na pewno też była dyszka.
No. Tak, oczywiście taki disclaimer będzie takimi małymi literkami lecieć. Także,
ale to
tak,
nie jest
opinie wyrażone przez są prywatnymi opiniami osób, tak? I nie są w żaden sposób rekomendacje w rozumieniu, jak to jest ten tekst? Tam, w rozumieniu coś tam, jakieś przepisy ministerstwa, coś
tam.
Dobrze, to co? No to bym...
Ja bym chciał jeszcze mi o tym.
O właśnie, bardzo ważne ogłoszenie duszpasterskie.
Ogłoszenie duszpasterskie. Chciałbym przypomnieć Państwu, iż wciąż trwa badanie, zbieramy ankiety tutaj od Państwa ogólnopolskiego badania inwestorów 2010. Jeśli ktoś tutaj z naszych słuchaczy szanownych nie znalazł sobie chwilki czasu, aby uzupełnić ten formularz ankiety, to bardzo, bardzo...
Jest krótszy niż w zeszłym roku, na zachętę.
Tak, jest prawie dwa razy krótszy jak w zeszłym roku. Także poszliśmy tutaj Państwu na rękę, także jeśli znajdą Państwo jakieś tam powiedzmy 5 minut...
Bardzo prosimy.
Bardzo prosimy,
to jest dla nas bardzo ważne. I wiem, że dla osób, które do tej pory wypełniały, to wylosowaliśmy kilka osób, miejsc na konferencji Wall Street.
Tutaj, no, dzisiaj właśnie też odpisywałem o sobie tutaj szczegóły na temat konferencji Wall Street, są rozlosowane miejsca. Oczywiście te tak jak mówiliśmy, ten pełny i te dwa tylko
udział w konferencji, więc kilka osób zostało wylosowanych i wszystkie, rozumiem, że wszystkie osoby, które wypełniły do tej pory i od tej pory wypełnią, biorą udział w losowaniu miejsca naszej kolejnej konferencji.
Tak, tak. Tu już zmiana na stronie została zaktualizowana, także już nie można wygrywać miejsc na konferencję Wall Street 14, natomiast można jeszcze wygrać na profesjonalnego inwestora.
Który gdzieś tam pod koniec listopada, gdzieś nad morzem się z pewnością się odbędzie. Także bardzo Państwa prosimy, to jest dla nas bardzo ważne. Tak? My przez cały rok powołujemy się potem na wyniki tych badań, różnego rodzaju wygłaszamy opinie. Tak? To jest naprawdę bardzo ważne, jeżeli ktoś nas pyta, nie wiem, jakieś poglądy inwestorów indywidualnych, my nie musimy tego wygłaszać tutaj, no nie wiem, tak, na wiedzy eksperckiej z głowy, tylko zawsze możemy się powołać na jakieś badania, tak? Inwestorzy chcą tego.
A propos właśnie tego badania, no to Michał, muszę ci powiedzieć, mam dla ciebie bardzo dobrą wiadomość, że w Polsce 1,1% inwestorów deklaruje, iż wykorzystuje instrumenty pochodne do arbitrażu.
Do arbitrażu? Jezu, do arbitrażu. No proszę.
No proszę.
Czyli to mówiliśmy, tak, dzisiejszy podcast skierowany
z głowy, tak? Tylko proszę Państwa, tak wyszło, tak Państwo, inwestorzy indywidualni rzeczywiście
zadeklarowali na tym w zeszłorocznym badaniu. Zresztą ciekawe, jak to wyjdzie. Po naszym podcaście w tegorocznym badaniu wyjdzie, ta wartość skoczy dwukrotnie.
Tak, bo wszyscy wiedzą, jak to się robi.
Wszyscy wiedzą, jak to się robi, to będą... Nie, mam wrażenie, że po ETF-ach. Jak wejdą ETF-y, to w końcu zacznie być proste, bo teraz to faktycznie jest to, co tutaj mówiliśmy, Jarek, zwracałeś uwagę na koszty, jakie zamieszanie jest z tym związane, że to jest generalnie... Jak inwestor indywidualny mówi, że Jezus Maria, to nie robię tego, prawda? To jak wejdą ETF-y, to będzie dużo prostsze. Dobrze. To wszystko na dzisiaj. To był podcast Echa Rynku. Ja nazywam się Michał Masłowski. Dzisiaj razem ze mną nagrywali
Jarek Augustynowicz,
Łukasz Pajemski.
Do usłyszenia za tydzień.